Miasteczko Kafarnaum leży niedaleko Jeziora Galilejskiego. To właśnie w nim możemy dzisiaj podziwiać ruiny domu Piotra Apostoła, domu, który stanął na bazie ośmiokątu. Tam bowiem pierwsi chrześcijanie wybudowali pierwszy kościół właśnie na bazie ośmiokątu i tam od samego początku miała miejsce spotkania pierwszych chrześcijan, pewnie także Eucharystię, wspólne modlitwy. Był to tak zwany domowy kościół. W Kafarnaum możemy podziwiać także ruiny starożytnej synagogi, co prawda nie tej, w której nauczał Jezus, ale synagogi, która stanęła na ruinach właśnie tej, do której sam Jezus uczęszczał. Właśnie tam, proszę Państwa, rozgrywa się scena, o której chciałbym mówić podczas dzisiejszego wieczoru z Biblią w ręku. Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Pochylmy się nad fragmentem zapisanym w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza. Chodzi mianowicie o uzdrowienie sługi setnika. Od 5 wiersza tego 8 rozdziału ewangelista Mateusz pisze tak. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie, drugiemu: chodź tu, a przychodzi, a słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Proszę Państwa, Jezus powraca do Kafarnaum. Znowu znajduje się w mieście, gdzie najczęściej zatrzymuje się w domu Piotra. Przypuścić można, że również i tym razem Jezus zatrzymał się w tym samym miejscu. W pierwszym stuleciu Kafarnaum miało pewne znaczenie strategiczne. Było bowiem miastem nadgranicznym, było siedzibą oddziału wojsk rzymskich, a także było miejscem, w którym pobierano podatek celny. Właśnie przez Kafarnaum przychodził jeden z ważniejszych szlaków łączących Galileę na północy dawnej Palestyny jeszcze z Damaszkiem, jeszcze bardziej na północ. Była to tak zwana Via Maris. Miasteczko rozciągało się na przestrzeni około 3 km wzdłuż brzegów Jeziora Galilejskiego w kierunku pobliskiej Tabgi. Tabga to miejsce, które dzisiaj pielgrzymi zwiedzają jako miejsce upamiętniające rozmnożenie chleba przez Jezusa. Ciekawe, że żydowski historyk Józef Flawiusz, mówiąc właśnie o Tabdze w swoim dziele zatytułowanym Wojna Żydowska, nazywa ją źródłami Kafarnaum. Bowiem właśnie z Tabgi najprawdopodobniej źródlana czysta woda dochodziła do Kafarnaum. Otóż, proszę Państwa, wiemy z kart Ewangelii, że Jezus na początku swojej publicznej działalności opuścił rodzinny Nazaret i udał się na granicę pomiędzy dwoma pokoleniami, Zabulona i Neftalego, i osiedlił się właśnie w Kafarnaum, które stało się jego miastem. To w nim nauczał w miejscowej synagodzie, to w nim uzdrawiał chorych, choćby właśnie teściową Piotra, to tutaj wskrzesił córkę Jaira, to tutaj uzdrowił paralityka, tutaj wypędzał także złe duchy. I właśnie tutaj, w Kafarnaum, przychodzi do niego setnik z prośbą o uzdrowienie sparaliżowanego sługi. Setnik jest dowódcą wojskowego oddziału składającego się, jak sama nazwa wskazuje, ze 100 osób. Zwany jest także w niektórych wydaniach czy tłumaczeniach Biblii centurionem. Otóż w czasach Republiki Rzymskiej centuriona wybierali żołnierze, ale w czasach cesarstwa mianowany był przez legata rzymskiego. Najczęściej takimi centurionami zostawali najbardziej doświadczeni i najbardziej zasłużeni żołnierze w danym legionie. Centurioni tworzyli również swoistą hierarchię w zależności od tego, którą centurią w legionie dowodzili. Tak bowiem te oddziały się nazywały centuria. Setnik więc albo centurion nie tylko stwierdza stan paraliżu swojego sługi, ale wskazuje także na jego wielkie cierpienie, gdy pojawia się przed Jezusem. I ta wzmianka ma, czy może wskazywać na takie dobre, osobiste odniesienie Pana jako setnika, prawda, do swojego sługi. Ciekawe, że Jezus według relacji Mateusza reaguje natychmiast. Ta reakcja Jezusa jest natychmiastowa. Setnik nie zdążył nawet jeszcze poprosić o interwencję, gdy Jezus stwierdza: przyjdę i uzdrowię go. Reakcja setnika jest pełna pokory i wiary. Uznaje się on za niegodnego, aby nauczyciel z Nazaretu wchodził pod jego dach. Uznanie tej niegodności jest jeszcze bardziej znaczące, gdy bierze się pod uwagę, że setnik jest przecież poganinem. Należy do obcego narodu, wyznaje pogańską religię. Poza tym jest przecież żołnierzem rzymskim okupującym prowincję palestyńską. Żydzi więc mieli wiele powodów do odrzucania takiej osoby. Mimo to właśnie setnik, świadomy tego, że być może jest nielubiany i niechciany przez Żydów, z pokorą zwraca się do Jezusa, który jest Żydem. Wskazuje to na to, że setnik wskazuje na to, że posiada on władzę nad swoimi sługami, nad żołnierzami. Jest to władza rozkazywania. Mówię temu: idź, a idzie, drugiemu: chodź tu, a przychodzi. Dlaczego setnik wspomina o tym w rozmowie z Jezusem? Otóż, jak już nieraz wspominaliśmy, wszelkie formy zła i cierpienia dotykającego człowieka przypisywano w starożytnym Izraelu złym duchom. Stąd też opowiadania o uzdrowieniach i o uwolnieniach od wpływu złych duchów mają ze sobą bardzo wiele elementów wspólnych. W narracjach o uzdrowieniach zachowały się liczne ślady rozumienia chorób, które w przekonaniu Izraelitów były powodowane przez demony. Dlatego Izraelici nie rozróżniali pomiędzy uwolnieniem a uzdrowieniem. Nie było jasnej granicy pomiędzy chorobą a wpływem złego ducha. Kiedy więc setnik mówi o władzy rozkazywania, jaką sprawuje nad swoimi sługami, jednemu mówi: idź tu, a przychodzi, drugiemu: chodź tam, a idzie, to w ten sposób czyni on aluzję do Jezusowej władzy rozkazywania złym duchom. O ile jednak w egzorcyzmach podkreśla się moment walki egzorcysty ze złym duchem, o tyle tutaj w narracjach o uzdrowieniu akcent pada na motyw pomocy ofiarowanej choremu.
Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy jeszcze bez wahania ludziom się wierzyło? Gdy świat bywał taki prosty jak elementarze, gdy się w złoto obracało każde z naszych marzeń. Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Gdy nas świt do snu prowadził w pościel bladosiwą, gdy do szczęścia brakowało przyjaciół i wina, gdy świat się za oknem kończył tam, gdzie się zaczynał. Ech, złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę w wkroczyć w świat dorosłych. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Jak przysłowia się sprawdzają, młody to i głupi. Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy dzień był jak stulecie, a kalendarz chwilą. Kiedy drzwi się wyważało, otwarte na oścież, piękne słowa były chlebem, a dłoń każda mostem. Ech, złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę wkroczyć w świat dorosłych. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Jak przysłowia się sprawdzają, młody to i głupi. Gdyby można po cichutku, kiedy człowiek zaśnie, cofnąć życie tak jak zegar o lat kilkanaście.
Wypowiedź sytnika Jezus nagradza pochwałą. Mówi do niego i do świadków całej sceny: u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Odpowiedź ta może okazać się obraźliwa w uszach Żydów. Jezus pochwala wiarę poganina, a przecież prawo uznaje poganina za osobę nieczystą. Wiemy, że Jezus często domagał się wiary w przypadku dokonywania uzdrowień. Uzdrowił paralityka, widząc wiarę jego przyjaciół. Ewangelista Marek o tym opowiada. Widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Albo Jezus do kobiety cierpiącej na krwotok rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. Znowu motyw wiary bardzo ważny jest przy uzdrowieniu. Gdy na przykład Jezus spotkał dwóch niewidomych, zapytał ich: wierzycie, że mogę to uczynić? Znów motyw wiary przy uzdrowieniu. Nawet pogańską kobietę, Kananejkę, Jezus pochwala za okazaną wiarę. Ze względu na twoją wiarę idź, zły duch opuścił twoją córkę, mówi do Kananejki. Ważne jest, proszę państwa, jednak właściwe rozumienie motywu wiary w tym momencie. W chwili bowiem, gdy Jezus dokonuje uzdrowień, świadkowie tych wydarzeń nie wiedzieli, nie mogli jeszcze wiedzieć, że On jest Synem Bożym. Nie mogli wiedzieć, że jest Bogiem. Dlatego Jezus, gdy pyta o wiarę, nie chodzi o wiarę w Jego bóstwo. Wyznając wiarę, nie wyznawali owi chorzy wiarę w bóstwo Chrystusa, ale mówili raczej o swoim głębokim, silnym przekonaniu, że Jezus posiada moc cudotwórczą. Głęboko wierzyli, głęboko ufali, że Jezus zechce tej mocy użyć, aby ulżyć im w cierpieniu. I dopiero z czasem, po zmartwychwstaniu, gdy stało się jasne, że Jezus jest Synem Boga, zaczęto opowiadać o tych uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa, i zaczęto te uzdrowienia rozumieć jako potwierdzenie Jego bóstwa, Jego boskiego synostwa. W słuchaczach i w czytelnikach tych opowiadań rodziła się więc wiara już w znaczeniu teologicznym, wiara w bóstwo Chrystusa. Na potwierdzenie tego, że poganie dostępują dóbr zbawczych, gdy ich wiara jest większa niż wiara członków narodu wybranego, Jezus przytacza powiedzenie o wielu ludziach, którzy zasiądą w Królestwie Bożym wraz z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem przy jednym stole. O ile, proszę państwa, jednak te trzy imiona, Abraham, Izaak i Jakub, o ile Izaak i Jakub wyraźnie wskazują na świat żydowski, o tyle wzmianka o Abrahamie, który jako poganin przecież uwierzył w jednego Boga, łączy tutaj świat pogański i żydowski. Wielu pogan przyjmie miejsce tych, dla których królestwo było początkowo przygotowane dla Żydów. Ci zaś, którzy je odrzucili, zostaną ukarani, co Jezus sygnalizuje w tym sformułowaniu: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wreszcie, proszę Państwa, w zakończeniu tego opowiadania, w zakończeniu całego fragmentu, Jezus raz jeszcze wzmiankuje wiarę setnika. Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. Wskazuje przez to, że ta postawa wiary, postawa zaufania jest godna pochwały. Stwierdzenie końcowe już, że sługa odzyskał zdrowie w owej godzinie, a więc w momencie, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, podkreśla, że uzdrowienie zostało dokonane przez Jezusa na odległość, bez konieczności nawet fizycznego kontaktu z chorym. I to również bardzo ważne przesłanie tego opowiadania. Jezus może leczyć na odległość.
Maybe we're standing on the threshold with our eyes open wide. Let the river keep on flowing. We can reach the other side, caught in this endless revolution under helicopter skies. When to lose becomes unthinkable and to win is the only road now.
There's a bridge over the water I can see, like a rainbow. If you love me, I'll be waiting to be home to the other side. No, they don't know love at all.
Some of them broken, some of them wounded, and so cynical from the pain.
I was quiet as a graveyard
until you heard me calling out your name.
There's a bridge over the water I can see, like a rainbow. If you love me, I'll be waiting.
Take me home to the other side.
Mine.
And we'll stand together.
Proszę Państwa, w tej chwili przychodzi mi na myśl taka refleksja. Wiemy, bo bardzo łatwo to czytać ze słów Mateuszowego opowiadania, że wyznanie setnika z Perykopy, którą właśnie dziś rozważamy, dostało się po pewnych przekształceniach do liturgii eucharystycznej. Właśnie w czasie mszy świętej, tuż przed przyjęciem komunii świętej, wyznajemy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bardzo wyraźne jest tutaj nawiązanie do tego wyznania setnika: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Ale zwróćmy uwagę, proszę Państwa, na pewien niezwykle istotny moment. To nasze mszalne tłumaczenie, jakie obowiązuje u nas w całym kraju, bazuje na łacińskiej wersji, gdzie mowa jest jedynie o duszy. W łacińskiej wersji tego wyznania mówimy: Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, sed tantum dic verbo, ale powiedz tylko słowo, et sanabitur anima mea, a będzie uzdrowiona dusza moja. Już widzimy tu, że dokonano pewnej zmiany. Setnik bowiem nie mówi jedynie o duszy swojego sługi, że to ona potrzebuje uleczenia, ale mówi o chorobie fizycznej. To cały człowiek potrzebuje uzdrowienia. Tak więc ta zmiana dokonana w zakończeniu wyznania jest dość znacząca. Wskazuje mianowicie, jakoby Jezus miał przynosić uzdrowienie jedynie duchowe. Tymczasem sens wypowiedzi setnika jest odmienny. Mówi on o całkowitym uzdrowieniu zarówno ciała, jak i duszy. I dlatego, proszę Państwa, w ostatnich latach coraz częściej odżywiają się głosy teologów, aby tym wyznaniem we mszy świętej objąć całego człowieka, zarówno jego wymiar fizyczny, jak i duchowy. Cały bowiem człowiek jest przedmiotem Bożej troski i cały człowiek będzie zbawiony. Nie można więc pomijać tego cielesnego, fizycznego wymiaru. Poza tym coraz mocniej ożywa przecież w Kościele taka tendencja do podkreślania, że Bóg interesuje się nie tylko duchowym człowiekiem, ale również tym, co fizyczne. W nieco lepszej sytuacji, proszę Państwa, po tłumaczeniu tego mszału rzymskiego, tak zwanej editio typica, z języka łacińskiego na języki narodowe, są inne narodowości. Na przykład w języku angielskim, w mszale angielskim nie czytamy i będzie uzdrowiona dusza moja, ale Anglicy mówią I shall be saved. I będę zbawiony, będę ocalony, będę uzdrowiony, ja jako cały. Podobnie zresztą w języku włoskim. E io sarò salvato. Ja jako cały człowiek będę zbawiony, będę ocalony, będę uzdrowiony. Polacy poszli właśnie za tym łacińskim wezwaniem sanabitur anima mea, czyli będzie uzdrowiona dusza moja. Podobnie zresztą uczynili bardzo dokładni przecież w tłumaczeniu, jak zawsze, Niemcy. Bowiem w niemieckim mszale czytamy Und wird meine Seele gesund, czyli znów tylko dusza. Powróćmy jeszcze jednak na chwilę do naszego opowiadania o uzdrowieniu sługi setnika. Podkreśla ono także wartość modlitwy wstawienniczej. Jezus dokonuje uzdrowienia nie na prośbę samego chorego, który leży w domu chory i nie może nawet podejść do Jezusa, lecz dokonuje tego uzdrowienia na prośbę innej osoby. Oznacza to, że chrześcijanie winni wstawiać się u Boga za osobami potrzebującymi, a Bóg wychodzi naprzeciw takim błaganiom. Podobnym echem pobrzmiewa przecież wezwanie zapisane przez świętego Jakuba w jego liście. Święty Jakub pyta: choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Ten tekst, jak wiemy, jest podstawą sakramentu namaszczenia chorych, ale podkreśla on właśnie wartość modlitwy wstawienniczej za chorego. I wreszcie, już na koniec, wartym podkreślenia jest także wspomniany fakt uzdrowienia na odległość. Wśród niektórych chrześcijan istnieje przekonanie, że mogą doznać Bożej łaski, Bożego uzdrowienia, tylko w jakimś określonym miejscu, na przykład w sanktuarium maryjnym, w miejscu pielgrzymkowym, w miejscu znanym z cudów. To prawda, że w niektórych takich miejscach ta Boża moc uzdrawiania objawia się ze szczególną intensywnością. Jednak Bóg nie jest ograniczony miejscem. Osoby modlące się o uzdrowienie mogą doznać tego uzdrowienia w bardzo różnych miejscach, bowiem Boża moc jest nieograniczona i jest zdolna przekraczać i przestrzeń, i czas. To trochę tak, proszę Państwa, jak radiowe fale eteru. Te również są zdolne przekraczać i przestrzeń, i czas. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam już za tydzień na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik.